Wyobraźmy sobie przez chwilę przekonanie tak głęboko zakorzenione i szczerze mówiąc tak przerażające, że zmusza ludzi do rzucenia całego swojego dotychczasowego życia.
Mhm.
Ludzie w podeszłym wieku pakują swój skromny dobytek, no i odbywają niezwykle niebezpieczną podróż przez w sumie pół antycznego świata. A wszystko to tylko po to, żeby umrzeć we właściwym miejscu.
Brzmi to trochę irracjonalnie z dzisiejszej perspektywy.
Prawda, ale dlaczego to robili? Z powodu mrożącego krew w żyłach strachu, że jeśli zostaną pochowani gdzieś indziej, ich ciała będą musiały po śmierci tak boleśnie i powoli turlać się pod ziemią przez tysiące kilometrów.
O rany, tak. Ta koncepcja wędrówki zwłok.
Albo wyobraźmy sobie inną scenę z hermetyczną społecznością, w której, wiesz, kłamstwo na temat własnych finansów kończy się natychmiastową, niemal, no nie wiem, taką mafijną egzekucją, a twoje ciało zostaje potajomnie wyniesione w mrok nocy.
Jak scenariusz z jakiegoś mrocznego kina noir.
Dokładnie tak to brzmi. Jak wstęp do thrillera. Ale to absolutnie nie jest fikcja. To jest ta brutalna, twarda rzeczywistość pierwszych lat ruchu zapoczątkowanego przez Jezusa w pierwszym wieku. I tym właśnie zajmiemy się w naszej dzisiejszej dogłębnej analizie.
I to jest moim zdaniem doskonały punkt wyjścia dla naszej dyskusji, bo wiesz, kiedy patrzymy na antyczne teksty, które opisują ten okres, no w tym przypadku fragmenty Dziejów Apostolskich, to bardzo często ulegamy takiej pokusie, by czytać je przez bardzo wygładzony pryzmat.
Taki wręcz sterylny, prawda?
Dokładnie. Oczekujemy tam tylko wzniosłej teologii, mistycznych dysput. Tymczasem te materiały historyczne, którym się dzisiaj przyglądamy, brutalnie zdrapują tą warstwę patyny.
Oj tak.
Ukazują świat pełen bezwzględnej polityki, starożytnych stowarzyszeń pogrzebowych, krwawych buntów podatkowych i takiej zażartej walki o społeczny honor. I naszą misją dzisiaj jest wejście w tamtą rzeczywistość i zrozumienie tych mechanizmów, które sprawiły, że mniejszość przetrwała to zderzenie z potężnym rządem.
Zanim jednak w to wejdziemy, muszę tutaj zarysować bardzo jasne ramy. Omawiamy wydarzenia o gigantycznym ładunku kulturowym, bazując ściśle na historycznych źródłach z naszych materiałów. I żeby było jasne, badamy dynamikę władzy i pragmatykę polityczną. Nie zajmujemy żadnego stanowiska teologicznego.
Jasne.
Nie opowiadamy się po stronie żadnej opcji politycznej czy światopoglądowej. Zależy nam wyłącznie na całkowicie bezstronnym pokazaniu tego, co jest w tekstach.
Ta bezstronność jest tutaj absolutnie kluczowa, bo nakładanie współczesnych pojęć na kulturę śródziemnomorską sprzed 2000 lat to jest w sumie najszybsza droga do błędnych wniosków. Musimy myśleć kategoriami pierwszego wieku. Wtedy honor i wstyd decydowały o życiu i śmierci znacznie częściej niż spisane prawo.
No to zacznijmy od kryzysu, który omal nie zniszczył tej grupy od wewnątrz, zanim w ogóle zmierzyli się na poważnie z wrogiem z zewnątrz.
Mhm. Masz na myśli tę sprawę finansową?
Tak, mamy tę historię małżeństwa, Ananiasza i Safiry. Postanawiają sprzedać majątek, ale zatrzymują część pieniędzy, okłamując resztę grupy, że oddają całość. Dziś to po prostu oszustwo podatkowe.
Albo jakaś gruba defraudacja.
Właśnie, ale tam, na miejscu, to była jawna profanacja sacrum. I co się dzieje? Ogoje padają martwi. Nasi historycy wskazują, że to przypomina najsurowsze starotestamentowe egzekucje z Księgi Kapłańskiej.
Tak, albo te historie z Księgi Jozuego, gdzie złamanie tabu musiało spotkać się z natychmiastową reakcją, inaczej społeczność by po prostu nie przetrwała.
Mhm.
Wiesz, egzekucje w tamtej kulturze zawsze miały wymiar wielkiego widowiska. Służyły jako taki mechanizm kontroli społecznej, generowały lęk. Ale w tej konkretnej historii kryje się jeszcze jeden, no, mega fascynujący detal logistyczny.
O tak, ta część z żoną.
Dokładnie. Kiedy Safira pojawia się na zgromadzeniu zaledwie bodajże 3 godziny po śmierci męża, nie ma o niczym pojęcia. Nikt jej nic nie powiedział. Dlaczego? Bo młodzi mężczyźni natychmiast, bez wahania, owinęli ciało jej męża i po prostu je wynieśli, zanim ktokolwiek puścił w obieg informacje.
Okej, rozpakujmy to, bo dla dzisiejszego odbiorcy takie ukrycie ciała przed własną żoną to jest coś niewyobrażalnego. Niemal nieludzkiego, prawda?
Zdecydowanie.
Skąd w ogóle taka procedura? Otóż ten wczesny kościół funkcjonował w dużej mierze jak Antyczny Fundusz Ubezpieczeń Wzajemnych.
Stowarzyszenia pogrzebowe.
Tak. W świecie grecko-rzymskim ludzie masowo opłacali składki w takich grupach. Chodziło o gwarancję, że po śmierci ktoś zajmie się ciałem. To była kwestia honoru. I ta wczesna społeczność zaoferowała dokładnie taką polisę. Kiedy Ananiasz pada, machina rusza. Ekipa owija ciało, kryje twarz przed drwinami i chowa go w grobie.
Zadziałało to błyskawicznie. Ale wiesz, warto zauważyć tu jeszcze jedną zmianę społeczną, która często umyka. Zauważyłaś, jak antyczni autorzy to opisują? Oboje, mąż i żona, zostali pociągnięci do całkowicie równej odpowiedzialności przed swoim Bogiem.
Tak, to jest niesamowite w tamtych realiach.
W świecie patriarchalnym, gdzie kobiety rzadko miały pełną podmiotowość prawną, zrównanie ich odpowiedzialności było potężnym przewrotem. Tu skończyło się to dla Safiry tragicznie, jasne, ale w szerszym kontekście zapowiadało, że ten ruch traktuje kobiety jako równorzędne podmioty.
Rewolucyjne podejście. I ten rosnący radykalizm, mówimy przecież o ludziach, którzy wierzyli, że cień Piotra potrafi leczyć, doprowadza w końcu do wielkiego zderzenia. Elita, czyli partia Saduceuszów, kompletnie traci cierpliwość i zamyka ich w więzieniu. Historycy podają, że ich głównym motywem była po prostu zazdrość. I wiesz, czytając to, można wzruszyć ramionami i powiedzieć: serio? Zazdrość? Tani chwyt literacki.
Ale takie myślenie byłoby ogromnym błędem. Zazdrość w pierwszym wieku to nie jest jakaś tam drobna przywara. To jest twarda waluta. Honor był towarem, którego ilość była ograniczona. To gra o sumie zerowej.
Czyli jak apostołowie zyskiwali uznanie, to saduceusze je fizycznie tracili.
Dokładnie. A do tego dochodziły różnice teologiczne. Saduceusze to byli arystokraci, odrzucali wiarę w zmartwychwstanie, anioły. Fakt, że tłumy gromadziły się wokół ludzi głoszących, że jakiś lider zmartwychwstał, to był atak na ich rację bytu.
No i za to zakazali im nauczania, a ci to zignorowali.
Gdyby saduceusze nie zareagowali, straciliby resztki twarzy przed całym miastem.
I tak trafiają do lochu. Znowu zapomnijmy o dzisiejszych celach z telewizorem. To były brudne, ciemne areszty śledcze, w których stłoczeni ludzie czekali na proces. Ale w nocy zjawia się anioł, uwalnia ich, a zamki zostają nietknięte.
Jak w dobrego filmu akcji.
No właśnie. I tu burzy się mój wewnętrzny spokój. Wydostajesz się, masz szansę opuścić miasto pod osłoną nocy. Zastanawiałam się, dlaczego oni nie uciekają. Zamiast tego rano, cyk, idą prosto w paszczę lwa, do świątyni i znowu uczą. To jest wbrew instynktu przetrwania.
To, co jest tutaj fascynujące, to jak odczytywała to ówczesna widownia. Zwykły instynkt podpowiada ucieczkę, jasne, ale oni działali w ramach konkretnych kodów. Motyw bóstwa uwalniającego z więzienia był świetnie znany, na przykład z dramatu Eurypidesa.
O, z Bachantek?
Tak, z Bachantek. Król Penteusz zamyka wyznawców Dionizosa, łańcuchy same opadają, a król kończy tragicznie rozszarpany. Antyczni słuchacze wiedzieli, kiedy władza zamyka, a niebo uwalnia, to znak, że rząd stracił boski mandat.
Czyli powrót do świątyni to był taki publiczny policzek wymierzony władzy?
Dokładnie. A jak Piotr mówi przed radą, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, to intelektualiści od razu słyszeli w tym echa samego Sokratesa przed ateńskim sądem.
A skazanie kogoś takiego na śmierć przynosiło historyczną niesławę. Więc mamy apostołów, którzy znowu upokarzają elity. Sanhedryn, czyli ta rada miejska złożona z 70 arystokratów, dosłownie kipi z wściekłości.
Atmosfera wrze.
Wyrok śmierci wisi w powietrzu. I wtedy nagle, w tym najgorętszym momencie, wchodzi on, niespodziewany gracz, który wlewa na to wszystko kubeł zimnej politycznej kalkulacji.
Gamaliel. To była postać o kolosalnym autorytecie. Najsłynniejszy uczeń Hillela. Faryzeusze w Sanhedrynie byli w mniejszości, dominowali saduceusze, ale to faryzeusze mieli poparcie na ulicach. Gamaliel miał świetne także greckie wykształcenie i niesamowity polityczny instynkt.
I z tego co wiem, ideologicznie bliżej mu było do apostołów niż do saduceuszów.
Jak Teudasie i Judaszu z Galilei.
Ten Judasz jest mega ciekawy, bo wywołał bunt podatkowy, przez który Rzymianie zrównali z ziemią Seforis. A z naszych źródeł wynika, że Seforis było parę kilometrów od Nazaretu. Skoro miasto trzeba było odbudować, zapotrzebowanie na cieśli było kosmiczne.
Co wyjaśnia, dlaczego cieśle z Nazaretu mieli w ogóle wtedy z czego żyć?
Dokładnie, no ale Gamaliel kończy wywód takim ostrzeżeniem. Zostawcie ich, bo jak to od Boga, to wyjdziecie na walczących z Bogiem. Znowu Teomakos, prawda? Nawiązanie do Eurypidesa.
Tak, znowu ten grecki dramat w tle.
I Rada ich nie zabija, tylko każe biczować. 39 ciosów. Bolesne, ale uregulowane. Apostołowie odchodzą z radością. Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza? Bo zastanawiałam się nad tym Gamalielem.
Jaka była jego prawdziwa motywacja?
No właśnie. Czy to nie był po prostu cyniczny polityk? Przecież obok w twierdze Antonia stacjonował bezwzględny garnizon rzymski. Jakby Sanhedryn dokonał linczu na ulicy, tłum by wybuchł, a Rzymianie by wkroczyli i zrobili tam rzeź. Czy on po prostu nie uratował ich przed politycznym samobójstwem?
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem relacji żydowsko-rzymskich, to ma to ogromny sens. Władza dbała o status quo pod nosem Pijata. Ale nie sprowadzałbym tego tylko do cynizmu. Historycznie Gamaliel popełnił fatalny w skutkach błąd poznawczy.
Jaki błąd?
On po prostu kompletnie, błędnie zdiagnozował ten ruch. Zrównał uczniów Jezusa z politycznymi rebeliantami, takimi zbrojnymi. Uznał, że skoro lider został ukrzyżowany, to wszystko naturalnie wygaśnie, bez pieniędzy i zapału.
Czyli potraktował ich ulgowo, bo ich zlekceważył?
Dokładnie. I to zlekceważenie stało się pancerzem ochronnym dla całego wczesnego kościoła. Rada uznała ich za nieszkodliwych marzycieli, którzy sami się wkrótce rozpadną.
A tu niespodzianka. Przetrwali areszt, przeżyli Sanhedryn, można by pomyśleć, no, najgorsze za nimi, a tymczasem to, co ich prawie zniszczyło, nie miało nic wspólnego z rzymskimi mieczami. Przyszedł kryzys na stołówce.
Tak, przechodzimy do potężnego problemu logistycznego. Ten rosnący ruch zaczął pękać. I to wzdłuż linii podziałów etnicznych.
Judejczycy mówiący po aramejsku kontra helleniści z diaspory mówiący po grecku.
Zgadza się. Helleniści zaczęli się skarżyć, że ich wdowy są pomijane przy rozdawaniu chleba.
I w tym momencie robi się naprawdę, ale to naprawdę ciekawie, dlaczego tam było tyle wdów zagranicznych? Wracamy do tej makabrycznej teorii o turlaniu ciał.
Niestety tak. 80% Żydów żyło w diasporze, rozsiani po imperium. Wierzono na podstawie Ezechiela, że zmartwychwstanie będzie tylko w Ziemi Świętej. Jak ktoś zmarł w Rzymie, to musiałby się pod ziemią przepychać do Jerozolimy.
Straszna wizja. Dlatego bogatsze starsze pary jechały umrzeć w Jerozolimie. Mężowie umierali, wdowy zostawały bez rodzin i pieniędzy. Synagogi tękały w szwach i nagle ta młoda grupa musiała zacząć zarządzać kolosalnym funduszem socjalnym.
Wyobraź sobie, jakby mała, niszowa partia idealistów wygrała wybory i z dnia na dzień musiała ogarnąć wywóz śmieci w milionowym mieście.
Świetne porównanie. I do tego bariera kulturowa. Miejscowie pewnie naturalnie faworyzowali swoich ziomków. Normalnie władza w antyku tłumiła takie bunty mniejszości siłą. A co robią apostołowie?
I tu mamy kompletny przełom. Zamiast wysyłać kogoś z centrali, oni mówią, okej, oddajemy wam kontrolę nad tym procesem.
Dosłownie, całą władzę operacyjną nad jedzeniem dostaje mniejszość, wybierają 7 liderów i wszystkie imiona, wszystkie 7 to imiona greckie.
Jeden z nich, niejaki Mikołaj, był nawet prozelitą, czyli poganinem z urodzenia.
Oddali klucze do skarbca i spiżarni ludziom, którzy jeszcze chwilę temu czuli się dyskryminowani.
I zrobili to używając potężnego symbolu, rytuału szmika.
Nakładanie rąk. Tak, to nawiązanie do Mojżesza. W niepismiennym społeczeństwie taki gest mówił całemu miastu, ci ludzie mają nasz autorytet. I co ciekawe, wymagało to zdaniem autorów takiego samego namaszczenia mądrością i duchem, co głoszenie kazań. Bo rozdzielanie majątku to nie była prosta sprawa. Ale to rodzi ważne pytanie.
Słucham.
Jakie długofalowe skutki mogło przynieść powierzenie całej władzy wykonawczej liderom z kultury greckiej? I to pod pretekstem problemu z chlebem? No i tu jest absolutny hit. Nikt tego nie zaplanował, ale ci nowi greckojęzyczni liderzy Szczepan, Filip, byli dwukulturowi. Znali Grekę, znali rzymski świat. I to oni całkiem przypadkiem stali się pomostem, który wyniósł ten ruch poza ciasną Judeę do całego imperium.
Apostołowie siedzieli w swoim aramejskim świecie w Jerozolimie, gdyby nie awantura o bochenki chleba dla wdów?
To byliby dzisiaj co najwyżej przypisem w książce do historii jako mała anomalia na prowincji.
Dokładnie.
I to nam idealnie spina to wszystko w całość. Odkrywamy antyczny ruch nie przez pryzmat sterylnej teologii, ale przez zapach kurzu, areszty i walkę o chleb. Zrozumienie tego lęku przed pośmiertną wędrówką zwłok czy tej polityki Sanhedrynu całkowicie zmienia odbiór.
Ukazuje nam ludzi z krwi i kości, którzy mierzyli się ze skomplikowanymi systemami, kryzysami logistycznymi i konfliktami etnicznymi pierwszego wieku.
I to, z czym chciałabym was dzisiaj zostawić, to jedno uderzające podobieństwo do dzisiejszego świata. Przecież zarządzanie niezadowoloną mniejszością czy rozładowywanie napięć w zespole to wyzwania, które znamy z każdej firmy.
Z każdej większej struktury, którą budujemy, prawda?
Dokładnie. Skoro powołanie zespołu do spraw stołówki przypadkowo wyniosło ten mały ruch na arenę globalnego rzymskiego imperium, to warto zadać sobie pytanie. Jakie z pozoru nieważne, nudne kryzysy logistyczne czy biurowe awantury w waszych własnych społecznościach mogą w tej samej chwili ukrywać w sobie zalążek zupełnie nowej, potężnej rewolucji? Zostawiamy was z tym przemyśleniem. Dziękujemy i do usłyszenia.